Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym wykładzie, który wypada w przeddzień naszego wielkiego święta wystawy stałej, festiwalu Made in Poland, który już w ten weekend i na który też serdecznie Państwa zapraszam. Naszym znakomitym gościem jest dzisiaj profesor Hanno Gutfreund, który był rektorem i wieloletnim prezydentem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jako fizyk teoretyczny był szefem Instytutu Fizyki, Instytutu Studiów Zaawansowanych, a także założycielem kilku instytutów badawczych, m.in. Centrum Obliczenia Neuronowego. Jest również opiekunem archiwum i spuścizny intelektualnej po Albercie Einsteinie. 2 lata temu wygłosił w naszym muzeum, cieszący się dużą popularnością, wykład o współpracy Einsteina z polsko-żydowskimi fizykami. Dziś opowiem nam o polskich kontaktach i związkach Uniwersytetu Hebrajskiego.
Przekazuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Religijni Żydzi dziękują Panu Bogu za każdym razem, jak robią coś po pierwszy raz w życiu. Wtedy nie odmawiają taką modlitwę, dziękując Panu Bogu za to, że im pozwolił przeżyć do tego momentu. Szechechijan. Ja nie jestem religijnym Żydem, ale jakbym był, to bym teraz właśnie odmówił taką modlitwę. Bo dziś po pierwszy raz w moim życiu mam zamiar wykładać po polsku. I zobaczymy, jak to razem przeżyjemy. I teraz tak, co opowiem Państwu dziś niezwykłą historię. Będę mówić o mało znanym rozdziale historii Uniwersytetu Hebrajskiego, historii Żydów Polski.
Przepraszam bardzo. Czy Państwo słyszą dokładnie? Bo widzę, że on nie mówi do mikrofonu.
A teraz jest lepiej? Tak.
Jest głośniej.
Tutaj Jerzy. Shalom. Tak. I ja nie jestem historykiem, ale historia mojego uniwersytetu mnie bardzo, bardzo interesuje. Mój dzisiejszy wykład opiera się prawie wyłącznie na archiwalnych materiałach przechowywanych na Uniwersytecie Hebrajskim. Ale ja myślę, że istnieją też ważne dodatkowe dokumenty tutaj w Polsce. Prawdopodobnie w Rzychu. Może nawet tutaj. Ale nawet bez ich konsultacji bogaty materiał, który stał do mojej dyspozycji, wystarczył do opisania dynamiki wydarzeń zainicjowanych w Polsce przez powstanie Uniwersytetu Hebrajskiego. I właśnie to jest temat mojego wykładu. Zacznijmy od kilku uwag na temat Uniwersytetu Hebrajskiego. Jest to uniwersytet jedyny w swoim rodzaju, bo on nie był założony przez żadnego monarchę ani przez żadne państwo. Jest on tworem wyobraźni, konceptualizacji i realizacji przez ruch ideologiczny, którym był sionizm. Powstanie Uniwersytetu Hebrajskiego było punktem programu o najwyższym priorytecie kongresów sionistycznych. W ruchu sionistycznym było wiele partii o różnych ideologiach i różnych programach. Mimo ogólnej akceptacji propozycji założenia uniwersytetu i uznania wagi tego celu, nie było zgody co do tego, jaki charakter powinien mieć ten uniwersytet. Na przykład ZEW Włodzimierz Żabotyński, lider partii rewizjonistycznej, nalegał na jak najszybsze otwarcie uniwersytetu dla tysięcy studentów, którzy z powodu numerus clausus nie mogli się dostać na uczelnie w Europie. Jego zdaniem to było właśnie cel najpilniejszy, natomiast poziom i badania naukowe były w tym momencie mniej ważne. Odmienny pogląd głosił Chaim Weizmann, prezydent organizacji sionistycznej. On był zdania, że planowany uniwersytet powinien powstać jako doskonała placówka badań naukowych, a dopiero później miałby on rozwijać programy edukacyjne i przyjmować studentów niższych stopni. Tak na tle to jest Uniwersytet na Górze Skopus. Zaraz będziemy o tym mówić. W 1919 roku Albert Einstein przyjął zaproszenie Weizmana i przyłączył się do ruchu sionistycznego. Najważniejszą działalnością Einsteina w tej organizacji było od początku uczestnictwo w planowaniu Uniwersytetu Hebrajskiego. Poparł on Weizmana w debacie z Żabotyńskim i ich pogląd był w końcu zrealizowany. Stanowisko Einsteina na temat propozycji założenia Uniwersytetu Hebrajskiego jest ilustrowane tymi cytatami. I tu widzimy, Einstein siedzi z Weizmanem i nie znam żadnego wydarzenia publicznego, które dało mi taką radość jak propozycja ustanowienia Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. I dalej czytamy, że możemy zapytać, dlaczego potrzebujemy żydowski uniwersytet. Nauka ma charakter międzynarodowy, ale jej sukces opiera się na instytucjach należących do narodów. Do tej pory jako jednostki pomagaliśmy jak najbardziej w interesie kultury i byłoby sprawiedliwe dla siebie, jeśli teraz jako naród dodać do kultury za pośrednictwem naszych instytucji. I krótko po założeniu państwa Izrael Einstein stwierdził, że polityczna niepodległość nie jest możliwa bez niezależności intelektualnej i nie wyobrażam sobie, aby żydowska wspólnota nie uważała nauki za jeden ze swych głównych celów. Jest tu pointer, będę potrzebował zaraz pointer. Pointer, jest pointer? Dobrze. Otwarcie Uniwersytetu Hebrajskiego w kwietniu 1925 roku ukoronowało realizacją ważnego celu ideologicznego. Misja była znacznie bardziej szersza, aniżeli zaspokojenie potrzeb żydowskiej społeczności w Palestynie. Uniwersytet został utworzony jako duchowy ośrodek całego narodu żydowskiego, jako instytucja międzynarodowa. Wybitne osobistości, między nimi już słyszeliśmy o Einsteinie, ale tam był też Paul Ehrlich i Martin Buber i Sigmund Freud oraz bankier Otto Warburg. Oni brali aktywny udział w komisjach uniwersyteckich i byli głęboko zaangażowani we wszystkie aspekty rozwoju uniwersytetu w pierwszych latach jego istnienia. Na uroczystość otwarcia przyjechali przedstawiciele społeczeństw żydowskich wielu krajów i przedstawiciele ważnych uczelni, między nimi też Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski został zaproszony na ceremonię otwarcia i rektor Uniwersytetu, profesor Franciszek Kryształowicz, profesor dermatologii w imieniu Senatu wyraził uznanie i gratulacje na otwarcie nowej instytucji naukowej. I Senat Wszechnicy Warszawskiej, pragnąc dać wyraz swemu szczeremu zainteresowaniu dziełem przestwanym stworzonym i swej życzliwości dla pracy podjętej na chwałę nauki i dla odrodzenia żydowskiego ludu, postanowił wysłać na uroczystość inauguracji Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie dwóch delegatów, humanistę i przyrodnika. Delegatami zostali Jerzy Modrakowski. Jerzy Modrakowski był profesorem farmakologii. Później był wybrany ostatnim rektorem Uniwersytetu Warszawskiego przed wojną światową. I profesor rabin Mojżesz Szor, historyk, działacz polityczny, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich Żydów. Ceremonia Uniwersytetu została uwieczniona na tym wspaniałym obrazie polskiego malarza Leopolda Leiba-Pilichowskiego. Pilichowski wyemigrował do Anglii w 1914 roku i myślę, że dlatego nie jest tak dobrze znany w Polsce jak Maurycy Gottlieb, ale ich tematy artystyczne są bardzo podobne. Ten obraz wisi dzisiaj w głównym wejściu do Uniwersytetu na Górze Skopus. Widzimy tutaj setki ludzi zgromadzonych na stoku Góry Skopus i w tle widok na pustynię judejską. Do tego obrazu jest załączona lista uczestników z wyraźną identyfikacją tożsamości. I tutaj widzimy, to jest Lord Balfour, minister spraw zagranicznych Anglii, ogłasza oficjalne otwarcie Uniwersytetu Hebrajskiego. Jak to, tak? A tutaj siedzi w pierwszym rządzie Chaim Weizmann i na scenie, na tej scenie, tak, wśród innych dygnitarzy możemy rozpoznać czterech delegatów z Polski. Ten pan w kapeluszu tutaj to pan Hubicki. On był głównym konsulem, ambasadorem Polski w Palestynie. Koło niego siedzi profesor Mudrakowski, troszkę dalej profesor Shor, a tutaj na końcu, z drugiej strony, widzimy, to jest, jak się to nazywa, ten, siedzi doktor Ozja Szton. On był głównym rabinem Krakowa, członkiem Sejmu, także publicystą, wybitnym działaczem sionistycznym, który współpracował z Herzlem. Inni goście z Polski siedzą wśród publiczności. Tak, tutaj jest ich... niemało ich tu jest. Widzimy tam, możemy tam znaleźć pana Farbsteina, członka parlamentu i prezesa gminy żydowskiej w Warszawie. Niedaleko od niego siedzi pani Melcerowa z mężem, była ona członkiem parlamentu. Widzimy też tutaj dwóch członków Sejmu, pana Botka, rabina doktora Braude, ale na drugiej stronie tutaj widzimy młodego człowieka w czapce, to jest student. I on trzyma jakiś sztandar. Ciekawy jestem, czy ktoś tu wie, co to za sztandar. Jaki to sztandar? Nie wiem, czy ktoś będzie wiedział, jak nawet powiem, jaki to sztandar. Bo to jest sztandar sionistycznej korporacji Zelotia w Warszawie. Zelotia w Warszawie był to jeden z ponad 20 oddziałów żydowskiego akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w latach 1921-1939. I to też tutaj jest uwiecznione. Profesor Mudrakowski z tej okazji wygłosił piękne przemówienie, z którego cytuję tutaj kilka paragrafów. Naród polski, który przetrwał stuletnią przeszło niewolę dzięki swojej pracy kulturalnej, a z odzyskanej niepodległości skorzystał od razu, aby wskrzesić do nowego życia swe ogniska nauki, zawsze wita z sympatią i radością powstanie nowej placówki kulturalnej stworzonej przez ofiarny wysiłek innego narodu. I dalej czytamy, że powstanie Uniwersytetu w Palestynie uważamy za fakt tym większego znaczenia, że wskrzesza on odwieczne tradycje kulturalne kraju, który w dziejach ludzkości odegrał tak wyjątkowo doniosłą rolę. W uroczystości brali udział też przywódcy kilka lat uprzednio założonego Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego. O nich i o towarzystwie będziemy mówić za kilka minut. Ale tak liczebna reprezentacja Polski na tej uroczystości inauguracyjnej nie była przypadkowa. Była to naturalna konsekwencja szerokiego zainteresowania pierwszą uczelnią żydowską w Jerozolimie, nie tylko w kręgach społeczności żydowskiej, ale ogólnie w kołach akademickich w Polsce i w społeczności polskiej. Polska prasa na ogół przychylnie powitała otwarcie Uniwersytetu Hebrajskiego. Pokazuję Państwu ten artykuł Republika, otwarcie Uniwersytetu Jerozolima, to jest 2 kwietnia, to jest nazajutrz tej uroczystości w Jerozolimie. I tutaj też możemy widzieć, w środku, że tutaj piszą, że nawet Gazeta Warszawska, która to była Gazeta Endecji, nawet oni to witają. Dlaczego? Bo z całą radością jesteśmy gotowi, witać każdy fakt otwierający nowe perspektywy emigracji Żydów polskich do Palestyny. To mieli. Najwybitniejsze wyrażenie popierania Uniwersytetu Hebrajskiego w społeczności żydowskiej było założenie Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Ideę jego utworzenia zainicjował dr Samuel Poznański, postępowy rabin, doktor filozofii, orientalista, historyk, publicysta. Dzięki niemu działał już w 1918 roku tymczasowy komitet. Jego działalność była przerwana z powodu wojny polsko-sowieckiej i z powodu choroby Poznańskiego. Była wznowiona krótko po śmierci jego w marcu 1922 roku. Muszę podkreślić, to była pierwsza taka organizacja na świecie, tylko w Polsce i najbardziej czynna w porównaniu z innymi takimi organizacjami w innych krajach europejskich, w Ameryce, w Kanadzie, wszędzie, w Anglii, była najbardziej czynna. I o tym wam teraz opowiem. Prezesem został wybrany Borys Stawski, który był też prezesem Centralnego Komitetu Sionistycznego w Polsce. On też uczestniczył w uroczystościach na górze Skopus. Po jego śmierci w 1929 roku prezesem został profesor Shor, który zajmował to stanowisko do wybuchu wojny. Aktywni w towarzystwie byli też m.in. wybitny historyk Żydów polskich Majer Bałaban. Jego monumentalna historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu została przetłumaczona na język hebrajski i wydana przez Uniwersytet Hebrajski. Publikacja tej pracy odbyła się w czasie mojej prezydentury Uniwersytetu Hebrajskiego i świetnie pamiętam radość wszystkich powiązanych naukowo i sentymentalnie z historią Polski przy tej okazji. Byli tam też działacz społeczny, senator Mojżesz Kerner, inżynier Eliasz Leszczyński i inni. Można ich zobaczyć na przedstawionym zdjęciu, takim historycznym zdjęciu. Wszyscy są identyfikowani. Wiemy, co się z nimi stało, co ich był los. Niektórzy z nich wyjechali do Palestyny. Większość zginęła w zagładzie, ale to jest taki historyczny. To historyczne zdjęcie, nie ma ich dużo. I chcę tylko pokazać, że z lewej strony tam siedzi syn Poznańskiego, Edward Poznański, syn Samuela Poznańskiego. Był on sekretarzem generalnym Towarzystwa Przyjaciół Hebrajskiego Uniwersytetu aż do wyjazdu do Jerozolimy w 1939. Zdążył wyjechać, gdzie otrzymał natychmiastowo pozycję sekretarza Akademickiego Uniwersytetu Hebrajskiego. Pamiętają go jako bardzo aktywną osobistość w Jerozolimie, jak i w Warszawie. Mówiono także, że Poznański odpowiadał z Jerozolimy na listy Poznańskiego z Warszawy. I statut towarzystwa był zatwierdzony w imieniu rządu polskiego w 1923 roku i widzimy tutaj staty i cele tego towarzystwa to popularyzacja idei utworzenia Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, moralne i materialne popieranie tegoż uniwersytetu i widzimy tutaj, że każdy taki statut musiał być potwierdzony przez rząd i tutaj mamy to potwierdzenie. Od początku przyjaciele Uniwersytetu Hebrajskiego w Polsce, nie w innych krajach, w Polsce, reprezentowali sionizm zarówno w ideologii, jak i w praktyce i ścisło współpracowali z organizacjami sionistycznymi. Wszyscy zaangażowani w tej działalności rozważali założenie Uniwersytetu Hebrajskiego jako podstawowy przejaw idei sionistycznej. W związku z przyjęciem idei i ideałów Uniwersytetu, to nie przypadek, że społeczność żydowska w Polsce stworzyła pierwszą taką grupę przyjaciół, jakie później powstały w innych krajach. 3 lata przed oficjalnym otwarciem Uniwersytetu, Warszawskie Biuro Przyjaciół Uniwersytetu już koordynowało oddziałów, które były uformowane w wielu społecznościach żydowskich w całym kraju. Tutaj widzimy listę tych oddziałów założonych w pierwszych latach działalności. Tak, to bardzo imponujące, jakie to było scope, rozmach tej działalności. I ta lista to nie była stała lista. Bo po pewnym czasie niektóre oddziały uległy rozwiązaniu. W ich miejsce nowe oddziały zostały założone. W szczególnym sprawozdaniu Poznańskiego, tego Edwarda Poznańskiego, na 3. Krajowej Konferencji Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w 1937 roku, widzimy trochę inną listę i to jest trochę kilka miejscowości. Na poprzedniej liście tutaj ich już nie ma, ale natomiast w ich miejsce jest dużo nowych. Przedtem chciałem powiedzieć, że ta organizacja przyjaciół, Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego była jedyną taką organizacją, która wymagała, że korespondencja z uniwersytetem będzie prowadzona po hebrajsku. To mieli takie double documentation, bo wszystko pisali tutaj i sprawozdania były po polsku, ale jak coś posyłali do uniwersytetu, to tłumaczyli to na hebrajskie. I tutaj mamy takie sprawozdanie po hebrajsku, 10-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. I widzimy też, że te daty, to tutaj to są te według żydowskiego kalendarza, bo 1933 rok to jest 5694 rok. I tak dalej, i tak dalej, ale pokazuję wam to, bo tutaj jest też sprawozdanie, wkłady różnych oddziałów towarzystwa w ciągu pierwszych 10 lat. Oni zbierali pieniądze, żeby popierać uniwersytet. I tutaj to jest, i widzimy tutaj, tam jest Warszawa i Łódź i Kraków i Lwów. I Radom, i Rzeszów, i Grodno, i Pinski, Tarnopol, Częstochowa, Lublin, Piotrków i wszystko, i wszystkie razem w ciągu 10 lat 70 tysięcy dolarów. To, co było 352 tysięcy złotych i pokazuje to. I to nie jest taka imponująca suma. To nie jest taka imponująca suma. Ale warto wspomnieć, że trudności ekonomiczne w tych czasach nie umożliwiały osiągnąć lepsze rezultaty. Ale głównym celem działalności towarzystwa było zbieranie i wysyłanie książek. I w tym towarzystwo odniosło wielkie sukcesy. i bardzo imponujące. Z oficjalnego raportu w roku 1924 wynika, że towarzystwo zesłało do biblioteki w Jerozolimie 11 tysięcy książek. Mówiono, że pacjenci doktora Zamenhofa mu płacili książkami, które on posyłał do Jerozolimy przez biuro towarzystwa. Tak, do końca roku 1933 ta liczba wzrosła już do 52 tysięcy. Wszystkie wydawnictwa żydowskie i wiele wydawnictw polskich podarowały swoje wydane książki. Wysłano w tym czasie około 100 prywatnych bibliotek i archiwów. Księgozbiory specjalistyczne nie tylko w dziedzinie judaistyki i polonistyki. Na przykład była tam biblioteka profesjonalna słynnego profesora Samuela Goldflama. On był słynnym naukowcą i czynnym działaczem sionistycznym. On też reprezentował Towarzystwo Przyjaciół na uroczystościach inauguracyjnych w Jerozolimie. Towarzystwo we współpracy z Polską Biblioteką Narodową edytowało bibliografię judaistyki drukowanej w Polsce. Zbieranie i posyłanie książek to była praca o wielkim rozmachu. Te wszystkie oddziały, które tam były na tej liście, brały w tym udział. Przesłano książki do biura w Warszawie i opisywano je szczególnie, używając własnych druków. Tutaj na przykład widzicie Stanisławów. Każdy z tych oddziałów miał swój własny druk. I tu jest taka piękna kaligrafia, tu jest też taki list na takim własnym druku, co opisywali, co posyłali do tej centrali. I każda wysłana książka miała oddziałową dedykację. To możecie sobie wyobrazić, że w Bibliotece Uniwersytetu Hebrajskiego do dzisiaj może 100 tysięcy więcej, książek. Każda z nich ma taką dedykację, gdzie pokazują, z jakiego oddziału albo z jakiego księgozbioru, kiedy, tak? I to przesłane przez towarzystwo. W latach 30., kiedy przyjmowanie żydowskich studentów na polskie uczelnie wyższe regulowała zasada numerus clausus, żydowska społeczność zaczęła się niepokoić o przyszłość intelektualną i zawodową młodych Żydów w Polsce. W tym czasie Towarzystwo Przyjaciół zaczęło zbierać pieniądze na opłaty i stypendia dla studentów z Polski na Uniwersytet Hebrajski. We wszystkich publikacjach towarzystwa dawano informację w sprawie studiów na Uniwersytecie Hebrajskim. Wtedy Palestyna była pod rządem brytyjskim, żydowska imigracja była bardzo ograniczona i tylko młodzi ludzie, studenci z certyfikatem imigracyjnym mogli przyjeżdżać na uniwersytet. W sprawozdaniu z roku 1934-5 znajdujemy cały rozdział o emigracji studenckiej. Widzicie, to jest ten. Cały rozdział o emigracji studenckiej do Uniwersytetu w Jerozolimie i tu jest ta statystyka i to mały uniwersytet. To jest bardzo dużo. To jest rocznik... A, chwileczkę. Nie, to zaraz później. Nie, jak ja to... Chcę wrócić. Tak. Oficjalny rocznik uniwersytetu, czytamy tam w oficjalnym takim roczniku w 1936 roku na przykład, było na Uniwersytecie Hebrajskim 685 studentów. 426, dokładnie tak to jest ten numer, z nich to studenci z Polski. Możecie sobie wyobrazić, że w tych latach najmniej wśród studentów polski to był drugi język. na tym uniwersytecie. W ostatnich latach 30., kiedy polityczna sytuacja się pogorszyła i nowości z Niemiec były coraz bardziej niepokojące, stało się to główną troską towarzystwa przyjaciół. W tym kontekście w roku 1939, w maju, parę miesięcy przed, tak, Martin Buber, który wtedy był rektorem Uniwersytetu Hebrajskiego, zwiedził Kraków i Łódź. Tutaj widzimy jego na zdjęciu, ten pan w środku z brodą, to jest Martin Buber, przed wejściem do Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie. W Krakowie nie wiem, kto są ci inni ludzie, co z nimi tutaj są na tym zdjęciu. Ale jest bardzo ciekawe, że Martin Buber wtedy dostał taki list. To jest list od Stowarzyszenia Żydowskich Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ognisko, i tam było koło rolników, inżynierów rolnictwa. I oni tutaj zwrócili się do rektora z prośbą, żeby im umożliwić wyjechać do Palestyny. I jest to problem niezwykłej wagi, gdyż nasi koledzy w obecnej sytuacji są zupełnie wykluczeni z korzystania z praktyk uniwersyteckich, a mowy nie ma o znalezieniu jakiegokolwiek zajęcia w Polsce. Wiemy, że rektor planował się tym zajmować, jak wróci, ale to było w maju. I kilka miesięcy później to już nie było aktualne, bo wszystko się rozpadło. To mój wykład to będzie taki dramat w trzech aktach. Międzywojenny, powojenny i nowoczesny. Skończył się pierwszy. Po wojnie. Po wojnie Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Warszawie wznowiło swoją działalność. W lutym 1948 roku przewodniczącym został Julian Tuwim. Przed rokiem 1939, i teraz będzie kilka paragrafów, gdzie ja cytuję kolegę z Uniwersytetu, profesora Hanę Szmeruka, jego żona tutaj siedzi, bardzo się cieszę, że ona tutaj jest z nami. I przed rokiem 1939 Tuwim nie interesował się ani Uniwersytetem Hebrajskim, ani tym bardziej działalnością Towarzystwa Jego Przyjaciół w Warszawie. Więcej, on unikał kontaktów, a nawet wyrazów solidarności z Żydami, którzy zachowali związki z ich religią tradycyjną po Holokauście. Jego postawa radykalnie się zmieniła. Tuwim nie był jedynym polskim żydowskim intelektualistą, którego w tych czasach nękały kwestie tożsamości. W 1944 roku on sformułował swoje poglądy na ten temat w manifestie My, Żydzi Polscy. Widzimy tutaj początek tego manifestu w jego rękopisie. I od razu słyszę pytanie, skąd to my? Pytanie w pewnym stopniu uzasadnione. Zadają mi je Żydzi, którym zawsze tłumaczyłem, że jestem Polakiem, a teraz zadadzą mi je Polacy, dla których w znakomitej ich większości jestem i będę Żydem. Oto odpowiedź dla jednych i dla drugich. I potem postępuje seria argumentów, dlaczego Polak, bo się w Polsce urodziłem, bo w Polsce byłem szczęśliwy i nieszczęśliwy, bo pragnę, aby mnie po śmierci wchłonęła polska ziemia, bo mi tak w domu rodzicielskim po polsku powiedziano, bo po polsku spowiadałem się z niepokoju w pierwszej miłości, bo brzoza i wierzba są mi bliższe niż palma i cytrus. I na końcu, prosto, Polak, bo mi się tak podoba. Po tych argumentach Tuwim pyta, dobrze, ale jeżeli Polak, to dlaczego my Żydzi? Służę odpowiedzią, z powodu krwi. Z powodu krwi? Więc rasizm. Nie, wcale nie rasizm. Wprost przeciwnie i do końca on wyjaśnia tą odpowiedź. I cztery lata potem, w kwietniu 1948 roku, z okazji pięciolecia powstania w getcie warszawskim i dedykacji tego pomnika tutaj Natana Rapaporta, Tuwim opublikował artykuł w gazecie sionistycznej Opinia pod tytułem Pomnik i mogiła. W odróżnieniu od pierwszego tekstu tutaj Tuwim nie identyfikuje się ani jako Polak, ani jako Żyd, ale uniwersalnie jako człowiek. To było w czasie izraelskiej wojny niepodległości. Tuwim wspominając różne narody, wspomina też walczącego w Palestynie Żyda. Te dwa teksty ilustrują głęboką metamorfozę Tuwima. Dodatkowym dowodem tej zmiany jest też fakt, że po powrocie do Polski chętnie i nawet z wdzięcznością przyjął on obowiązki przewodniczącego organizacji Towarzystwa Przyjaciół i poświęcił temu wiele czasu i energii. Po założeniu towarzystwa Tuwim przysłał do Uniwersytetu Hebrajskiego następną deklarację. Jako prezydent Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Hebrajskiego Uniwersytetu, które właśnie wróciło swoją działalność w Nowej Polsce, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by umocnić więzi. Moja ojczyzna, z której faszystowski najeźdźca zrobił olbrzymi wspólny żydowski grób, na skalę niewyobrażalną w dotychczasowej historii, postawi w ten sposób fundament do wiecznej pamięci czci prześladowanego żydowskiego narodu. Jako Żyd i jako polski poeta. I to wyraża tą metamorfozą, o której mówiłem. Rektor i prezydent Uniwersytetu Hebrajskiego odpowiedzieli na to, że przyjaciele Uniwersytetu Hebrajskiego przed wojną. Jaki wpływ oni mieli na rozwój uniwersytetu. I też tutaj mówią, jesteśmy przekonani, że obecność przedstawicieli nauki, literatury i sztuki polskiej między odnowicielami Towarzystwa Przyjaciół stanowić będzie ważny czynnik do wzmocnienia więzów we wszystkich dziedzinach kultury między Polską i naszą uczelnią. I znowu tutaj to towarzystwo też było unikalne w porównaniu z wszystkimi takimi organizacjami na świecie. I zaraz Państwu powiem dlaczego. Ale w tym czasie profesor Ormian, profesor psychologii na Uniwersytecie Hebrajskim, zwiedził Polskę. On był znanym w polskich kołach akademickich, wykładając przed wojną na Uniwersytecie Łódzkim. W sprawozdaniu z jego wizyty profesor Ormian podkreślił, że większość członków towarzystwa to nie Żydzi. Są to ludzie o liberalnych poglądach, dla których ważnym jest wyrazić nienawiść do antysemityzmu. Narodziny państwa Izrael poruszyło ich wyobraźnię i szukają sposobu nawiązania kontaktów z akademickimi instytutami żydowskimi. I tak, wiceprezesem towarzystwa był wtedy profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny przedstawiciel polskiej inteligencji, filozof, profesor na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie on też był pierwszym lektorem Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Akademii Umiejętności. W zaproszeniu do Izraela, on był zaproszony, ale niestety nie przyjechał wtedy, władze Uniwersytetu Hebrajskiego odnieśli się do niego jak do wiernego przyjaciela żydowskiej młodzieży akademickiej w Polsce od wielu lat. Kotarbiński dał tej sprawie więcej niż swoje prestiżowe nazwisko. Jego działalność w towarzystwie była niemalże codzienna. W roku 1900, 1948 on założył oddział Towarzystwa Przyjaciół w Łodzi i objął stanowiska jego prezydenta. I w zarządzie prezydium towarzystwa znajdowali się też profesor Jan Rostafiński. On był przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników, członek Komisji Rolnej Polskiej Akademii Nauk. Funkcjonował społecznie jako prezes zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów Ideowo-Politycznych. I był tam też profesor Mieczysław Michałowicz. On był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1930-31 roku, wykładał na Uniwersytecie i na Akademii Medycznej. Jako zwolennik tolerancji protestował do wprowadzeniu w 1937 roku getta ławkowego. W czasie wojny był więźniem obozów hitlerowskich. Został posłem po wojnie. Po nasileniu się stalinowskiego wpływu odszedł od polityki i był tam też Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik, poeta, esteista, tłumacz, dyplomata. W czasie wojny działał w strukturach Polski podziemnej i w Wydziale Kultury i Sztuki i za pomoc Żydom w czasie okupacji został wraz z żoną uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I był tam dr Adolf Berman, tymczasem Żyd, przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Podczas II wojny światowej był jednym z przywódców żydowskiego podziemia w Getcie Warszawskim, członkiem Prezydium Krajowej Rady Narodowej, działał również w Żegocie. Po wojnie był posłem na Sejm. Był przewodniczącym Centralnego Komitetu Żydów Polskich do kwietnia 1949 roku, kiedy został z tej pozycji usunięty jako sionista. W roku 1950 wyemigrował do Izraela, gdzie kontynuował działalność polityczną i był tam też Ksawery Pruszyński, wybitny publicysta, reporter, dyplomata i polski żydowski filozof Adam Schaff. Takie szerokie uczestnictwo nie Żydów w działalności Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego to było zjawiskiem wyjątkowym w porównaniu z podobnymi organizacjami na całym świecie. Komunikat z Uniwersytetu Hebrajskiego też podkreślił ten fakt. Uradowała nas wiadomość, że na czele odrodzonej instytucji stanęli wspólnie, ramię przy ramieniu, przedstawiciele żydowstwa polskiego wraz z reprezentantami społeczeństwa polskiego ze wszystkich dziedzin życia. Entuzjazm strony izraelskiej miał swoje odbicie po stronie polskiej. W swoim sprawozdaniu profesor Ormian opisuje silne poparcie polskiego rządu w tym czasie dla działalności i inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół. Ta lista, co tutaj wam pokazam, to jest tylko częstowa lista. Wspomniałem te osobistości, bo chciałem pokazać państwu tą intelektualną elitę zaangażowaną w tej działalności. Tutaj jest pełna lista i też tutaj pokazuję telegram od Towarzystwa do Uniwersytetu Hebrajskiego, podpisane Tuwimem, Berman, Rostafiński, Kotarbiński. Towarzystwo uchwaliło projekt założenia na Uniwersytecie Hebrajskim katedry albo Instytutu Studiów Żydów Polskich obejmujących wszystkie obszary ich życia i działalności od początków aż do bohaterskiego powstania w getcie. Ponieważ historia Żydów w Polsce jest ściśle związana z historią Polski, taka katedra obejmie również studia nad polskim językiem i dziejami. Towarzystwo zwróciło się do rządu Rzeczypospolitej z prośbą o poparcie tej inicjatywy. W tym czasie dyrektor Wydziału Finansowego Uniwersytetu, pan Schneorson, zwiedził Polskę, pomógł inicjatorom założenia towarzystwa, darując do ich dyspozycji pożyczkę na organizacyjne wydatki. On też się zwrócił bezpośrednio do ministra spraw zagranicznych w Polsce z tą samą prośbą. Poparcie Katedry Historii Żydów na Uniwersytecie Hebrajskim. On spotkał ministra spraw zagranicznych w tych czasach, Zygmunta Modzelewskiego, i o tym z nim pertraktował. Schneerson, i tu trzeba widzieć tą chucpę, on miał, nawet proponował, jak sfinansować katedrę, używając pomocy od rządu Polski. On nie miał do tego żadnego pełnomocnictwa. I według jego propozycji on miał przekonywać żydowskich właścicieli majątku w Polsce, żeby zrezygnowali z ich części na korzyść rządu, który by w zamian przekazał ich wartość na fundusz dla katedry. To jest zrozumiane, że taka propozycja nie była akceptowana. Ale w końcu przyszła odpowiedź ministra oświaty i też przyszła identyczna odpowiedź ministra spraw zagranicznych z tą samą datą, i widzimy tą odpowiedź tutaj, i przyjęli z radością tą inicjatywę założenia takiej katedry i nawet proponowali nazwać katedrę imieniem Adama Mickiewicza lub Elizy Orzeszkowej. Co do strony finansowej, nie było obecnej możliwości udzielenia pomocy materialnej. Zarząd Główny Towarzystwa zwrócił się następnie do działającej po wojnie organizacji amerykańsko-żydowskiej Połączony Komitet Pomocy, to Joint American Jewish Joint Distribution Committee, bo po wojnie Ministerstwo Administracji Publicznej w Polsce oficjalnie zezwoliło na rozpoczęcie działalności jointu w Polsce. Zarząd zwrócił się do jointu z prośbą o udzielenie towarzystwu w pomocy finansowej. Zarząd zobowiązał się stworzenia w ramach swoich możliwości funduszu w wysokości około 2 milionów złotych i oczekiwał od jointa jednorazowego wkładu w wysokości około 4 milionów. Kontakty z jointem nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jest to możliwe, dlatego że to nie był głównym celem jointu działalności w Polsce. I jest też możliwe, po prostu nie było czasu, nie zdążyli rozwijać tych kontaktów, bo działalność jointu została przerwana na skutek decyzji władz polskich o likwidacji w tym czasie większości organizacji, partii politycznych, stowarzyszeń i instytucji żydowskich w Polsce. I niedługo później to był też los towarzystwa. Oprócz tej inicjatywy towarzystwo grało ważną rolę w posłaniu książek i zbiorów bibliograficznych do Biblioteki Uniwersyteckiej w Jerozolimie. W tym kontekście, i to też coś niebywałego, Ministerstwo Oświaty oddało do dyspozycji towarzystwo wszystkie archiwa, wszystkie księgozbiory państwowe, kościelne i społeczne, i udzieliło pozwolenie na zrobienie fotokopii w tych wszystkich księgozbiorach ważnych rękopisów i dokumentów. Ten pan Schneerson, którego wspomniałem w sprawozdaniu z jego wizyty w Polsce, opisuje przesyłkę 94 tony książek. 94 tony książek. To olbrzymia ilość, która zawierała kolekcje należące przed wojną do różnych organizacji żydowskich, została przekazana Centralnej Radzie Żydowskiej w Polsce, ale była własnością rządu polskiego. I dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu uzyskana została zgoda Rady Żydowskiej, rządu Polski, szczególnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Oświaty, na darowiznę i przekazanie książek na Uniwersytet Hebrajski, które były wysłane z Gdyni do portu na Cyprze i tam zostały zmagazynowane i przechowane aż do końca wojny w Palestynie i powstania państwa Izrael. I w końcu warto też wspomnieć o działalności publicznej Towarzystwa Przyjaciół. Żydowskie społeczeństwo w Palestynie walczyło wtedy o niepodległość i towarzystwo zorganizowało apel rektorów wyższych uczelni w Polsce w sprawie zagrożonego Uniwersytetu Hebrajskiego. I tutaj jest cytat z tego apelu. Stajemy w obronie zagrożonego Uniwersytetu Hebrajskiego i tak dalej, ale to ważne podkreślić i zauważyć, że ten apel wtedy podpisało 17 rektorów i prezes Akademii Umiejętności. I zarząd towarzystwa zwrócił się z podobną deklaracją do Prezydium Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju, który się wtedy odbywał we Wrocławiu. Dzięki inicjatywie towarzystwa grupa delegatów kongresu, między innymi Pablo Picasso, podpisała tą deklarację. Niestety ten rozdział historii polskich kontaktów z Uniwersytetem Hebrajskim trwał krótko. Likwidacja towarzystwa nastąpiła w roku 1950 w wyniku zmiana politycznego stosunku całego bloku wschodniego wobec Izraela. Wizja założenia katedry albo Instytutu Historii Żydów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim jeszcze musiała czekać na realizację przez 30 lat. Ta wizja się zmaterializowała i w 1981 roku powstało takie Centrum Badań nad Historią Żydów i Kulturą, nad historią Żydów polskich. W końcu ostatni akt w tym dramacie, nowoczesny, i to będzie bardzo krótkie, bo już kończę. Ostatni etap tej odysei. W lipcu 1993 roku prezydent Uniwersytetu Hebrajskiego dostał list od tymczasowego polskiego ambasadora w Izraelu proponujący utworzenie na Uniwersytecie Hebrajskim Katedry Historii i Kultury Polskiej. Cytuję z tego listu. Rozwijające się stosunki polsko-żydowskie, i to już jesteśmy w latach 90., polsko-żydowskie, polsko-izraelskie wymagają podjęcia radykalnych działań prowadzących do zwiększenia wiedzy o historii i kulturze obu narodów. Z wielu powodów wiedza ta jest niewystarczająca. Niemożliwe jest zrozumienie życia i osiągnięć polskiego żydostwa bez głębokiej znajomości polskiej historii i kultury. Katedra, gdzie nauczano by tych przedmiotów, ma z tego punktu widzenia znaczenie zasadnicze. Ambasadorem wtedy był profesor Jan Dowdiało, pierwszy ambasador Polski w Izraelu po wznowieniu stosunków dyplomatycznych w 1990 roku. A prezydentem uniwersytetu byłem ja. Katedra została zainaugurowana w czerwcu 1999 roku w obecności profesora Bartoszewskiego, który popierał tą ideę. Około 300 gości, w tym wielu z Polski, przybyła na targi książki w Jerozolimie i uczestniczyła na tej uroczystości, i przy tej okazji odczytano list z gratulacjami od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I w ramach tej katedry uczeni z Polski przebywali i jeszcze przebywają na Uniwersytecie Hebrajskim przez jeden semestr, prowadzają wykłady i seminaria z historii Polski, historii literatury, sztuki, socjologii i filozofii. Realizacja tej wizji była procesem dość skomplikowanym. Od samego początku finansowanie katedry miało być równo podzielone pomiędzy rządem polskim i Uniwersytetem Hebrajskim. Profesor Dowdiało przekonał rząd polski z niemałym sukcesem przeznaczyć na katedrę znaczną sumę pieniężną. To widzicie w tym trzecim akcie, jak w pierwszym i jak w drugim. Rząd popiera tą działalność i jest zawsze zaangażowany. Wielu sympatyków w Polsce i działaczy akademickich na Uniwersytecie Hebrajskim przyczyniło się do ugruntowania tej idei. Jednak trzeba podkreślić, że bez wysiłków profesora Dowgiała jego wizja by nigdy nie była zrealizowana. A ja osobiście mogę powiedzieć, że miałem zaszczyt i przyjemność jemu w tym pomóc. To, co Państwu dziś opowiedziałem, o tym dramacie w trzech aktach, międzywojenny, powojenny, nowoczesny, o tych polskich związkach z Hebrajskim Uniwersytecie, które miały szczególnie w kształcących latach mojego uniwersytetu znaczący wpływ na jego rozwój. Nie wiem, ile ludzi tutaj, a nawet na Uniwersytecie Hebrajskim, dziś o tym coś wiedzą. Cel mojego dzisiejszego wykładu, którego mam zamiar wygłosić też w Izraelu i na Uniwersytecie Hebrajskim, jest właśnie to wszystko przypominać. Dziękuję.
Tania?
Chciałabym zapytać, czy wiadomo jest, ile studentów ukończyło ten kierunek historia Żydów polskich, albo też studia o Polsce właśnie, historii i kultury.
Dużo studentów, bo studenci mostly, w większości, tak, to nie były studia na tytuł w tej dziedzinie. To zawsze były jakieś complementary kursy komplementarne w ich w programie historii albo w innych dziedzinach. Ale dużo ich było. Już to dużo lat i bardzo dużo ich było.
Ja głośno powiedzieć, słuchając pierwszej części wykładu, zastanawiałem się nad tym, co powiedziałeś w drugiej, a mianowicie o udziale Polaków, czy też osób czujących się Polakami, o ich zaangażowaniu w towarzystwo. A czy w czasach przedwojennych również wśród Polaków zdarzali się tacy, którzy wspierali Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego?
To ja nie wiem, bo takie osobistości, jakie wspomniałem tutaj, takie indywidualne przykłady, o tym nie wiem. Ale polskie instytucje były w tym zaangażowane. Jak wspomniałem, prawie wszystkie wydawnictwa książek w Polsce darowały swoje wydania. To ja nie wiem, może w nadczele tych wydawnictw też byli Żydzi, to ja nie wiem. Ale polskie instytucje, Polska Biblioteka Narodowa, polski rząd, polskie instytucje też przed wojną tą działalność popierały. Tak.
Tam była taka powiedziane, że bardzo ważna jest dla nich ta idea, prawda?
Tak, tak.
Studiowania na Uniwersytecie Hebrajskim. Dla różnych celów, między innymi dla idei przewarstwowienia. Ja nie rozumiem, co to jest idea przewarstwowienia?
Idea przewarstwowienia to jest idea, żeby... Bo Żydzi to są albo intelektualiści, albo handlują. Ale rolnicy? To trzeba przewartwować, to trzeba nowe wartwy do tego narodu, co teraz chce być niepodległym i chce prowadzić swoje własne państwo, to nie wystarczy.
Ja mam pytanie następujące. Czy obecnie jest również duże zainteresowanie i kulturą, i wiedzą na temat Polski? Czy jest to porównywalne w jakiś sposób do wcześniejszego zainteresowania? Czy teraz jest większe zainteresowanie, czy kiedyś było większe zainteresowanie wiedzą na temat Polski?
Myślę, że kiedyś było większe zainteresowanie i było też, ja podkreśliłem, był też w tym element nie tylko naukowy, ale też uczuciowy. Tego dzisiaj nie ma. I to jest ta wielka różnica. U mnie jest. Ale nie jest dużo tak jak ja. Tak, Marian.
Ja chciałbym spytać o sprawy nie żydowsko-polskie, a nie hebrajsko-polskie, ale ogólne. Mianowicie, jako zadaję to pytanie byłemu rektorowi, byłemu prezydentowi. Jak kolejno wyglądało awansowanie Uniwersytetu Hebrajskiego w rankingu uczelni na świecie? I przy okazji, ilu w ciągu tych 90 lat wydał ten Uniwersytet Noblistów?
To dzisiaj nie ma kwestii. Dzisiaj to jest, jak to się mówi, to jest członkiem w tej sieci najlepszych uniwersytetów świata. To są te rankingi takie międzynarodowe. Tak, to my zawsze tam jesteśmy. To nawet być pierwszych 50 albo pierwszych 100 to nie jest, bo jest tysiące uniwersytetów na świecie. Ile nobelistów wyszło, to zależy, jak się to liczy, bo my liczymy Einsteina jak naszego nobelistę. To zależy, co, jak się to liczy. I my liczymy tych naszych absolwentów, którzy później poszli do, byli w innych uniwersytetach, ale na innych uniwersytetach. Ale jest mniej więcej, nie wiem, 6-7. I Peres też dostał Nobela. Ale poziom jest, jak się to mówi, na poziomie Ivy League, najlepszych uniwersytetów świata. Nie ma o tym kwestii.
A czy to jest teraz najlepszy uniwersytet w Izraelu?
Proszę?
Czy to jest najlepszy uniwersytet w Izraelu?
Ja nie wiem. To czy... Ja mówię kategorycznie tak, ale...
Ale wracając do korzeni polskich, to szczerze mówiąc, zawsze najważniejszym korzeniem wydawała mi się obecność profesorów, naukowców, całych dynastii naukowych, Żydów. Tak. Izraelczyków pochodzących z Polski. Tak. Czy mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Ja sam znam kilkunastu na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat. Ale przecież to musiało trwać długo bardzo. Więc jak to stopniowo się pojawiało?
Ja ci powiem, ja tego nie wspomniałem, bo na ten temat, to Polska... To nie jest jakieś zjawisko unikalne, bo było więcej z Niemiec i później z Anglii też było, ale to, co ja podkreśliłem, ta działalność tych oddziałów, ta ilość tych oddziałów, ten rozmach tego popierania i studentów, tak? To miało bardzo znaczony wpływ na rozwój uniwersytetu. Może więcej od tego, bo tak, byli profesorowie z Polski, byli profesorowie z Niemiec, ale nie było tyle studentów z Niemiec. I z Niemiec nie przyszło. Każdy naukowca taki z Polski, przeważnie historyk albo humanista z Polski, który przyjeżdżał tam w ramach tej nowej katedry. Tak? On był zaskoczony. On widział, jakie książki tam mamy. On mówi, że on nie zna miejsca w Polsce, co ma taki bogaty zbiór polonistyki, jak na naszym uniwersytecie. I to wszystko dlatego.
zostali w Palestynie, czy wracali do Polski?
Kto wrócił, to było one way street. Ja wiem, że kto wrócił. Nie, zostawali. Zostawali, bo to już było w latach 30. To był taki termin, wspomniałem te certyfikaty imigracyjne. 70% imigracji certyfikantów to Polacy.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Dziękuję państwu.
Przeżyłem. I wy też.